Już jakiś czas myślałam o tym odcinku, bo pracując z kulturą i w kulturze, to wcale nie jest tak, że człowiek codziennie dostrzega tego sens. Ale ostatecznym impulsem do dzisiejszego nagrania i do postawienia sobie i wam tytułowego pytania, po co nam sztuka, były takie trzy rzeczy. Pierwsza to wiele godzin jakichś takich wyjątkowo wartościowych rozmów z ostatnich dni, jakie mi się przydarzyły z moimi fantastycznymi koleżankami i kolegami, o naszej wrażliwości, naszej, czyli odbiorców sztuki, o tym, czy studia artystyczne mają dzisiaj sens, o obecności kultury w życiu naszych małych i dużych bliskich. Druga rzecz, nie wiem już, który z kolei seans dokumentu Ennio, który, choć znam ten film na pamięć, to zawsze mi przynosi jakieś ważne refleksje. A ponieważ to jest podcast o muzyce filmowej, jednak to nie może tego tematu zabraknąć. I trzecia rzecz, no niepokój. Już dawno chyba to, co się dzieje na świecie, nie wpływało tak mocno na naszą codzienność. I jak tu w tym wszystkim tak po prostu pójść na koncert? Niedawno na potrzeby podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente, który mam przyjemność współtworzyć z moją przyjaciółką Julią Wollner, zapytałam ją o to, jak pojmowali sztukę starożytni. I ona opowiedziała wtedy pięknie o funkcjach, jakie sztuka miała od początku swojego, a może i naszego istnienia, a które to funkcje pozostają aktualne aż do dzisiaj. Opowiedziała o tym, że muzyka, że obraz, że książka są komunikatem, są myślą, którą się dzieli z nami artysta. O tym, jak sztuka pozwalała poznawać świat także w tej najbardziej tajemniczej, czyli metafizycznej odsłonie. O tym, że sztuka leczy, a przynajmniej pomaga. U Greków mamy katarzis, oczyszczenie poprzez sztukę. Mała dygresja, w trzecim języku, w którym pracuję, czyli w języku niderlandzkim, słowo lekarz to arts, czyli bardzo mocno ze sztuką się kojarzy, ogromnie lubię to tłumaczenie. O relaksie opowiedziała Julia, także o tym, że starożytni postrzegali sztukę bardziej technicznie niż my dzisiaj. Widzieli w niej twórczość, która powstaje według jakichś reguł i umiejętności, czyli wiedzę, mówiąc najkrócej. Ale Julia powiedziała wtedy również, że przywilej delektowania się sztuką miały cywilizacje rozwinięte. Innymi słowy, od wieków musieliśmy być nakarmieni, bezpieczni i spokojni, aby się cieszyć tym, co nam proponują artyści. Czasy wojen pokazują jednak, że w kryzysie dla sztuki także jest miejsce. Liczne świadectwa, chociażby z czasów II wojny światowej, są tutaj przykładem na to, że potrzebujemy kontaktu z pięknem sztuki, nawet w najbardziej obrzydliwych momentach. A czasem taki kontakt potrafił i wierzę, że potrafi uratować życie. No i jak będzie teraz? Kilka tygodni temu obiegła polskie media taka informacja o tym, że na świecie znikają, w Europie przede wszystkim, takie zestawy pierwszej potrzeby. Trochę apteczka, są tam też, wiadomo, powerbanki, woda, jakieś takie produkty spożywcze, dzięki którym w momencie jakimś trudnym, kryzysowym, niespodziewanym będziemy mogli przetrwać na tym zapasie przynajmniej jakiś czas. Zaczęłam się zastanawiać, czy próbując zabezpieczyć się w taki sposób, co jest oczywiste na wypadek trudnej, niespodziewanej sytuacji, mając w piwnicy ten zestaw na moment kryzysowy, czy nie chcielibyśmy również takiego zestawu mieć w obszarze kultury? Czy to nam jest w ogóle potrzebne? Gdzie porównać książkę i powerbank? Czy woda to czasem nie jest taki produkt, który powinien leżeć obok płyty z muzyką? Wiersz, obraz, co byśmy włożyli do takiego zestawu pierwszej pomocy, kulturalnej. Czy warto taki zestaw mieć? A jeśli nie, co z nas przetrwa? Czy przetrwa ciało, ale czy przetrwa głowa? Jednego jestem pewna, to nie mogłaby być aplikacja. Napisałam kiedyś o tym w felietonie dla Ruchu Muzycznego, że nasze napięte grafiki rządzą w ostatnich latach również naszym życiem kulturalnym. Mniej jest festiwali, którym poświęcamy cały urlop. Delektujemy się tam tym, co nam serwują w różnych dziedzinach sztuki. Że mamy czasy fest, kultury na życzenie, najczęściej w telefonie. Czytamy elektronicznie nowy album artysty, którego lubimy. Bierzemy na części najchętniej te wypromowane. Rzadko to jest takie święto rozdzierania folii na opakowaniu, słuchania płyty od początku do końca, czytania, co napisano wewnątrz, przeglądania nazwisk, które się na to brzmienie złożyły. Mniej jest emocji i oczekiwania święta, czyli czegoś wyjątkowego. Kupuje się utwór cyfrowo, zapisuje się go i już, a potem algorytm nam jeszcze doda coś w tym duchu, abyśmy byli zadowoleni. Filmy oglądamy w pociągu, seriale oglądamy w pracy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem coraz modniejszy staje się nurt slow. To w jedzeniu i w podróżach oczywiście, a ci, którzy się tym zajmują, zwracają uwagę na to, że slow oznacza jakość. Uruchamia w człowieku potrzebę sięgania nie tylko po to, co jest na wyciągnięcie ręki, ale też zmusza do wychodzenia poza strefę komfortu. Zachęca do wchodzenia w relacje, pomimo tego, że czasem nam jest po prostu wygodnie być w pojedynkę. Stawia na doświadczenia. No właśnie, i czy takie podejście można przenieść na przykład na odbiór muzyki, żeby było jak u Kofty. Wolniej, 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 mądrzej. Dużo o tym myślałam. Jest taki badacz procesu starzenia, obecnie najgłośniej na świecie odpowiada na pytanie kluczowe, jak żyć dłużej, David Sinclair. I on mówi między innymi, że długowieczności sprzyja niewygoda, bo ona pobudza, aktywuje i daje impulsy, zatem pozwala przetrwać także czasy kryzysu. A może właśnie szczególnie czasy kryzysu. W ostatnich dniach też z powodu mojej pracy pedagogicznej brałam udział w wielu rozmowach o przyszłości kultury w Polsce. Płynęło z nich wiele wniosków. Dążymy do upraszczania języka kultury. Niestety, to był taki jeden z najpoważniejszych wniosków. Mierzymy coraz niżej, a wiemy coraz mniej. To jest wielki problem, widoczny również w szkołach artystycznych. Dużo osób na przykład zgłębia tylko ten temat, którym się interesuje. Tymczasem wiele zawodów, nie tylko artystycznych, wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności myślenia w wielu obszarach. Od razu uruchomiłam wyobraźnię i pomyślałam sobie, że właściwie na każdych studiach mógłby się przydać wykład z zakresu sztuki lub jakiejś dziedziny sztuki. Byłby inspirujący i w biznesie, i w medycynie, i w naukach ścisłych, tu może szczególnie, i właściwie wszędzie. Wreszcie świat w ogóle wymaga od nas rozmowy. Trudno przejść przez życie, nie nawiązując żadnych relacji. A rozmowa jest podstawą relacji. I szkoły coraz częściej przygotowują nas do zdania testu, ale nie do opowiadania o czymś, co zrozumieliśmy, co przeżyliśmy. Tymczasem zrozumienie i nazywanie emocji to jest taka chyba najcenniejsza lekcja, jaką sztuka może nam dać. Małego człowieka lepi na dużego wrażliwego, trudniej dającego się zmanipulować, potrafiącego wejść w dialog, łagodniejszego. I dlatego chyba ciągle warto zajmować się sztuką, czy w procesie kreatywnym, twórczym, czy w procesie udostępniania, czy puszczania dalej tych dzieł sztuki, czyli tym, co robię ja na przykład jako dziennikarka. Powtarzam to sobie zresztą w kryzysowych momentach, kiedy jadę na koncert. Zdarza się, że zmęczona i przytłoczona myślami o tym, co się dzieje na świecie i myślę sobie, czy ktokolwiek na ten koncert przyjdzie, czy zechce posłuchać muzyki, dlaczego na ten koncert idzie, co przeżyje, z jaką myślą wyjdzie. I czy taki wieczór koncertowy w jakikolwiek sposób wpłynie na jej, jego dalsze życie? Dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, jest 21 kwietnia. To są urodziny Rzymu. 3 dni temu po raz kolejny obejrzałam dokument Ennio o jednym z najsłynniejszych mieszkańców tego miasta. Ennio Morricone był człowiekiem, w którego biografii muzyka, bo to nią się zajmował, łączy się z wieloma niemuzycznymi rzeczami. Wiarą w siebie, miłością, uważnością, a nawet nauką, bo miał ścisły umysł szachisty. Morricone stanął na granicy sztuki wysokiej i popularnej. To jest dzisiaj też przedmiot ważnej dyskusji, na ile potrzebujemy tej popularnej, czy ta wysoka w ogóle ma jeszcze rację bytu. Morricone upraszczał, to oczywiste, ale w myśl zasady, że nigdy nie bardziej niż to jest konieczne. I może wbrew starożytnym udowadniał, że kontakt ze sztuką nie musi się wcale wiązać z wygodą i bezpieczeństwem. Sam wielokrotnie dokonywał wyborów wręcz odwrotnych. No może poza jednym, nigdy nie opuścił Rzymu. Ujęło mnie takie zdanie, nie nuty są ważne, ale to, co z nimi zrobimy. Można to przełożyć na pozamuzyczne obszary. Gdy dzieją się rzeczy trudne, najważniejsze, jak na nie zareagujemy. Fascynujące jest to, że jego muzyka, nie tylko zresztą filmowa, towarzyszyła opowieściom o przełomowych i niecodziennych wydarzeniach z historii świata, przedstawiała nam różne biografie, dotykała relacji człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Zresztą jest w tym filmie taki fragment, chyba to mówi Bernardo Bertolucci, że muzyka Morricone nawet niewierzącego zostawia z pytaniem, czy tam jednak coś jest. Może tym czymś jest właśnie ona sama. Muzyka, literatura, malarstwo i inne sposoby, wszystko to, jak próbowaliśmy wyrazić od wieków to, co czujemy i przekazać to drugiej osobie. Z jakichś powodów zawsze to było ważne. Rzecz jednak w tym, że sztuce poza twórcą potrzebny jest też odbiorca, czyli ta osoba, do której ten komunikat leci. I dla jednych, i dla drugich to są ciekawe czasy, może wcale nie ciekawsze od innych, ale kluczowe, bo nasze. 21 kwietnia, poza urodzinami Rzymu, świętują rocznicę swoich urodzin także moi przyjaciele, wyjątkowo jakoś tak grupą. Akurat dzisiaj wszyscy oni zajmują się sztuką z uporem, z ambicją, aby robić to jak najlepiej, wymagając od siebie i od innych, także od swoich odbiorców, z fantazją, z talentem. Zatem Joasi, Wojtkowi, Michałowi i Damianowi dedykuję ten odcinek. I dziękuję, że wysłuchaliście do końca, choć to nie była opowieść o trzech filmowych utworach na dobranoc, ani o tym, co Spielberg powiedział Williamsowi na planie Indiany Jonesa, ani nawet nie o tym, jak powstają nasze ulubione piosenki filmowe. Nie tym razem. Na pytanie, po co nam sztuka, ja mam swoją odpowiedź, a bardzo byłoby mi miło, gdybyście wy też o czymś sobie przy tej okazji pomyśleli. Dla mnie zajmowanie się sztuką i odbieranie sztuki na różne sposoby czyni życie mniej zwyczajnym, a to już jest warte zachodu.